Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Dzisiaj będzie trochę charyzmatycznie. Dlaczego? Mirek przed nabożeństwem 5 minut zapytał mnie, jaka jest główna myśl mojego kazania i powiedziałem, że do końca jeszcze nie wiem, ale mam jeszcze 5 minut. Dobra. Kochani, Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział od 18 wersetu do wersetu 23. Czytam. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się w śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana, przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nada mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Emanuel, Bóg z nami. Tak naprawdę chciałbym dzisiaj skupić się tylko na tym jednym słowie i znaczeniu tego słowa. Emanuel, Bóg z nami. Wiecie, czasem problem wynika z tego, że żyjemy w świecie czy w kraju, który jest zbudowany na kulturze chrześcijańskiej. I dzięki temu niektóre słowa czy też słownictwo gubi dla nas znaczenie. Słowo Emanuel jest kluczowe dla chrześcijaństwa. Jeden z największych kaznodziejów Kościoła protestanckiego, John Wesley, kiedy umierał, jego ostatnie słowa na jego ustach było: najpiękniejsze jest to, Emanuel, Bóg z nami. Wesley przez całe swoje życie rozmyślał nad znaczeniem tych słów, Emanuel, Bóg z nami, i kiedy odchodził, one były na jego ustach. Inny kaznodzieja, komentując to, mówi: naszym celem jest nie to, aby te słowa były tylko na naszych ustach, kiedy żyjemy, albo kiedy umieramy, ale były w naszych sercach, kiedy żyjemy. Aby były w naszych sercach, kiedy żyjemy. Dlatego chciałbym dzisiaj, abyśmy spojrzeli na znaczenie tych słów. Emanuel, Bóg z nami. W trzech prostych krokach. Bóg z nami, Bóg z nami i Bóg z nami. Okej? Okay? Tak więc zaczynamy. Bóg z nami. Chrystus jest Bogiem. To znaczy Jezus jest Bogiem. Chrystus z nami, Jezus z nami, to znaczy Bóg jest z nami. To jest znaczenie Bożego Narodzenia. To jest znaczenie chrześcijaństwa. Wszystko inne jest drugorzędne, a mianowicie to, że Bóg zamieszkał pośród nas, że Bóg jest z nami. Piękno chrześcijaństwa polega na tym, że dobry Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, zdecydował się zamieszkać pośród swojego ludu. Nie ma innej religii, która by tak twierdziła. A większość innych religii, łącznie z sektami, starają się zamazać tą prawdę. Ale Biblia mówi jasno. Jezus jest Bogiem. Tutaj w Ewangelii Mateusza czytamy od początku: Jezus jest Bogiem z nami. W Ewangelii Jana jest napisane, że Bóg, A Jan, określając Jezusa jako słowo, mówi: na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było słowo. W Dziejach Apostolskich Piotr mówi w kontekście Chrystusa, że On, Bóg, swoją własną krwią oczyścił swój Kościół. Biblia nie daje żadnego, nie pozostawia wątpliwości, że Jezus jest Bogiem. Więcej, nie wiem, kto z was czytał książkę Wyzwania Jezusa, napisana przez Toma Wrighta. I on mówi coś fascynującego w tej książce, a mianowicie to, że jednym z największych argumentów na boskość Jezusa jest to, że pierwsi naśladowcy Chrystusa uwierzyli w Niego. Przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Jego pierwsi uczniowie, Jego pierwsi naśladowcy byli Żydami. Religia żydowska jest najbardziej monoteistyczną religią ze wszystkich religii na ziemi. To znaczy, że Żydzi tak po prostu nie uwierzyliby, że Bóg może być człowiekiem. Albo nie uwierzyliby w to, że Bóg może być zarówno w niebie, jak i na ziemi w tym samym czasie. A jednak Żydzi uwierzyli. I drugi argument jest jeszcze mocniejszy. Mianowicie to, że pierwsi uczniowie mieszkali z Jezusem. Gdybym ja chciał was okłamać i powiedzieć wam, że jestem Bogiem, to na pewno nie zrobiłbym to domownikom, z którymi mieszkam. Albo z ludźmi, z którymi spotykam się każdego dnia. Zajęłoby wam 15 minut, żeby zobaczyć, że nie jestem Bogiem. Okej? Ale oni z nim mieszkali przez 3 lata. A mimo to uwierzyli. Uwierzyli, że on jest Bogiem. To znaczy, że oni musieli zobaczyć. Oni musieli patrzeć na Niego przez 3 lata, jak żyje. Na Jego miłość, na Jego moc, na Jego chwałę i powiedzieć: to nie jest tylko człowiek. On jest Bogiem. Oni mieszkali z Nim przez 3 lata i doszli do wniosku, że Jezus jest Bogiem. Bóg stał się człowiekiem. To jest główne przesłanie świąt Bożego Narodzenia. Bóg stał się człowiekiem. Pozwólcie, że odniosę się do jeszcze jednej rzeczy. Jeden z problemów, jakie mają ludzie z chrześcijaństwem, jest, jak to niektórzy nazywają, ta irytująca ekskluzywność. To znaczy, może niektórzy z was mają takie same problemy z chrześcijaństwem, które określa się tym pytaniem: jak możesz powiedzieć, że chrześcijaństwo jest jedyną drogą do nieba? Czy to nie jest trochę aroganckie? Jak możesz powiedzieć, że Jezus jest jedyną drogą do nieba? Jest tyle religii, jest tyle opcji. Jak możesz powiedzieć, że twoja opcja na pewno jest tą jedyną? Nawet nie najlepszą, ale tą jedyną. Kochani, ale to wynika z fundamentalnej różnicy pomiędzy chrześcijaństwem a każdą inną religią. Dla niektórych ludzi, a może inaczej, każda inna religia, albo założyciel każdej innej religii powiedział, że jeśli będziesz dobrym człowiekiem, jeśli będziesz moralnie dobrym człowiekiem, to będziesz w stanie zaspokoić swojego Boga. To znaczy, będziesz w stanie zdobyć aprobatę u swojego Boga. Tylko poprzez to, że jesteś dobrym człowiekiem. Że twój kodeks moralny jest w miarę okej. Ale chrześcijaństwo jest zupełnie inne. Chrześcijaństwo uczy nas, że jesteś takim grzesznikiem, że twoja moralność i twoje dobro nigdy nie doprowadzi się do miejsca, gdzie Bóg będzie mógł cię zaakceptować. Absolutnie nigdy. Jedyną szansą dla ciebie jest, aby przyjść do Boga nie z twoimi uczynkami, ale uczynkami samego Jezusa. Wyobraź sobie, że jesteś chory, okej? Okay? Coś jest nie tak z twoim ciałem. I idziesz do 4 lekarzy, okej? Okay? 4 lekarzy rodzinnych i każdy z nich przyjmuje cię na teleporadę. I mówi: wszystko jest z tobą okej, okay, po prostu musisz odpocząć. Ale później kontaktujesz się z 5 lekarzem. I ten lekarz nie przyjmuje cię tylko przez teleporadę, ale zaprasza cię do gabinetu i używa wszystkich tych najlepszych, zaawansowanych technologii, aby zbadać cię i mówi ci: coś jest absolutnie nie tak z twoim ciałem. Coś jest nie tak z tobą. Musisz zażyć to lekarstwo i jak najszybciej udać się do szpitala albo umrzesz. Co byś zrobił? Czy powiedziałbyś, halo, halo, panie doktorze, ale czy pan nie jest trochę arogancki? Taka ekskluzywna diagnoza? Myśli pan, że pan ma rację, a tych czterech lekarzy są w błędzie? Ja myślę, że prawda musi gdzieś być, musi być gdzieś po środku. Wezmę tydzień, przemyślę to i do pana się zgłoszę. Nie. Każdy z was wziąłby to lekarstwo i od razu udałby się do szpitala. Kochani, jako chrześcijanie mamy najlepszego lekarza. Mamy lekarza, którym jest sam Stwórca, który stał się człowiekiem. I jego diagnozą dla nas jest mianowicie to, że jesteśmy takimi grzesznikami, że jedyną szansą dla nas, aby ostać się przed gniewem Boga, jedyną szansą dla nas z powodu naszego grzechu jest śmierć samego Syna Bożego. Jedyną szansą dla nas jest to, aby przyjść do Boga, ufając Chrystusowi, nie swoim własnym uczynkom, ale przyjść do Boga na podstawie uczynków jedynego idealnego człowieka, samego Boga, Jezusa Chrystusa. Tak więc Bóg jest z nami. Jezus jest Bogiem, Bóg z nami. Ale Bóg również jest z nami. Bóg z nami. Bóg wstąpił, aby być z nami. To znaczy, że Bóg chce mieć z nami bliską relację. Przed przyjściem Chrystusa, za każdym razem, kiedy Bóg objawiał się ludziom, objawiał się w jaki sposób? W przerażający sposób. Do Hioba objawił się jako tornado. Przed Abrahamem objawił się jako palący gorąc. Przed Mojżeszem objawił się jako słup ognia. W świątyni objawił się jako obłok chwały. Ale w Jezusie objawił się jako niemowlę. Objawił się jako niemowlę. Tim Keller w jednej ze swoich książek opowiada historię o dziewczynie, która była fanką pewnego zespołu muzycznego, pewnej gwiazdy. Do tego stopnia, że podróżowała po całych Stanach za nią, za jej koncertami, za jej muzyką. I czasami ta piosenkarka grała w takich mniejszych, ekskluzywnych miejscach, gdzie było wystarczająco mało ludzi, aby ona mogła podejść i się przedstawić. Ale ona nigdy tego nie zrobiła. Dlaczego? Bała się. Dla niej jej obecność tej piosenkarki była czymś świętym. Bała się podejść, bała się, że nie zostanie zaakceptowana. Dlatego znała ją intelektualnie, wiedziała o niej, ale nigdy nie zbudowała z niej głębokiej relacji. Nigdy nie zbudowała z nią żadnej relacji. Kochani, możesz iść do parku, możesz oglądać zachód słońca, możesz przyjść do kościoła, możesz czuć Bożą obecność w trakcie uwielbienia, ale jeśli go nie spotkasz, jeśli się do niego nie zwrócisz, jeśli go nie spotkasz, nie zbudujesz z nim osobistej relacji, to go nie znasz. Nie znasz go. W drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, apostoł Paweł mówi nam, że w przeszłości, kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi, to Boża chwała była tak ogromna, była tak silna, a była tak potężna, że ludzie na pustyni musieli zakrywać twarz Mojżesza, ponieważ bali się tej chwały. Ponieważ ta chwała była tak święta, a oni byli tak grzeszni. Ale Paweł mówi nam w tym drugim liście, w trzecim rozdziale, że w Chrystusie okazała się cała Boża chwała, do której mamy przystęp. To znaczy, że w Jezusie Bóg zabiera cały nasz grzech, całą naszą karę i teraz możemy przyjść do Niego i doświadczyć całej Jego chwały. Martin Luther, pewnie wielu z was słyszało to nazwisko. Przez całe swoje życie był nauczycielem Biblii. Był w zakonie. Modlił się 2 razy dziennie. Pokutował 3 razy dziennie. Godzinami. Ale miał zły obraz Boga. On bał się Boga. On wierzył, że swoimi dobrymi uczynkami będzie w stanie przyjść do Boga i w jakiś sposób przynajmniej zdobyć odrobinę Jego aprobaty. Aż do momentu, kiedy przeczytał Rzymian 1:17 i zrozumiał, że nie może przyjść do Boga na podstawie swoich własnych uczynków, ale może przyjść do Boga tylko i wyłącznie na podstawie uczynków Chrystusa. On zrozumiał, że on nie musi się bać już Boga, ponieważ Bóg przyszedł do niego w osobie niemowlęcia. I to niemowlęcie urosło i umarło za Niego na krzyżu po to, aby On mógł przyjść do Boga już bez grzechu, bez wstydu, bez groźby kary, może zbliżyć się do Boga i mieć z Nim relację. Czy doświadczyłeś tego w swoim życiu? Możesz być religijną osobą, możesz przychodzić do kościoła, ale czy doświadczyłeś tej radości w swojej relacji z Bogiem? Czy masz świadomość, że możesz przyjść do Niego dzisiaj i rozmawiać z Nim? Czy zbudowałeś z Nim relację, jak z drugim, jak z drugą osobą? Bóg z nami. Bóg jest z nami, abyś mógł żyć z Nim. Nie jako religijna osoba, która zna, wie o jakimś Bogu intelektualnie, ale którego zna. Czy poznałeś Go? Kochani, kochani, Bóg z nami, ale Bóg z nami. Co to znaczy nami? Kim są ci ludzie? O kim mówi Mateusz, kiedy mówi o nas? W pewnym sensie Bóg przyszedł dla całej ludzkości. Ale w Biblii nie wszyscy ludzie należą do Boga. Kiedy czytasz Biblię, Bóg zawsze wzywa tych, którzy są pokorni, którzy są ułomni, którzy przychodzą do Niego nie w postawie roszczeniowej. Nie ci, którzy przychodzą do Boga i mówią, mi się należy, ale ci, którzy przychodzą do Boga i mówią, ja nie zasługuję absolutnie na nic. C.S. Lewis w swojej książce powiedział, jeśli chcę przyjść do Boga, to muszę przejść z niczym. Ale niewielu ludzi to ma. Jeśli chcesz przyjść do Boga, to musisz przyjść z niczym, ale niewielu ludzi to ma. To znaczy, większość z nas, nawet kiedy przychodzimy z Chrystusem, to przychodzimy z Chrystusem, ale do tego przychodzimy z naszymi uczynkami. Mówisz, Panie Jezu, tak. Mówisz, Boże, zaakceptuj mnie ze względu na Chrystusa. No ale nie zapomnij o tych dobrych uczynkach przez połowę mojego życia. C.S. Lewis również mówi, jeśli chcesz przyjść do Boga, każdy z nas, jeśli chcemy przyjść do Boga, to każdy z nas musi przejść na kolanach. Wiecie dlaczego? Ponieważ drzwi do Boga mają tylko metr wysokości. Każdy z nas musi się uniżyć i powiedzieć, ja nie zasługuję na to nawet jedną nutkę. Przychodzę tylko i wyłącznie ze względu na Chrystusa. John Stott w swojej książce Proste chrześcijaństwo mówi, że wszyscy ludzie, którzy zetknęli się z Chrystusem, mieli tylko dwie postawy. Jedna to była zabijmy Go. Niech od nas odejdzie. Uciekaj stąd. A druga to była czcijmy Go. On jest prawdziwym Bogiem. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że nie możesz mieć relacji z Chrystusem takiej, jak większość ludzi ma. To znaczy, nie możesz traktować Chrystusa jako swojego kumpla, z którym spotykasz się raz w roku. To znaczy, że nie możesz traktować Chrystusa jako Boga, który jest takim niemowlęciem na zawsze. Albo musisz Go zaakceptować. Musisz nawiązać z Nim relację poprzez zaufanie Mu w swoim życiu. Albo pewnego dnia spotkasz Go twarzą twarz i będziesz musiał wyspowiadać się przed Nim, dlaczego Go zignorowałeś. Nie ma innego. Nie ma innej opcji. Kochani, kiedy miałem 13 lat, po raz pierwszy wychodziłem w Tatry. Zabrało mnie kilku znajomych, szliśmy na Wołowiec. W ogóle nienawidziłem tego pomysłu. Absolutnie tego nienawidziłem. Było pochmurno, deszczowo, zimno. Wchodziłem, to za duże słowo, wciągali mnie na ten Wołowiec. Kiedy wreszcie wciągnęli mnie na ten szczyt, stałem tam i pomyślałem, co za absolutna nuda, ale teraz będzie już tylko z górki. Ale stojąc tam, może na 30 sekund, chmury rozeszły się. I zobaczyłem piękno Tatr. Jakby Tatry pokazały mi swoją chwałę. Zobaczyłem te piękne szczyty po stronie słowackiej. Zobaczyłem te jeziora, doliny. Z oddali zobaczyłem deszcz, który wyglądał jak wodospad w niebie. Wyglądał jakby ktoś po prostu wylewał wodę z nieba. I do tego słońce i te różne kolory. Coś wydarzyło się na Wołowcu. Od tamtego momentu pokochałem góry. I przeszedłem każdy szczyt prawie że dwa razy. Wracałem tam co roku. Spędzałem tam 2-3 tygodnie. Pokochałem góry. Dlaczego? Ponieważ góry pokazały mi swoją chwałę, która zmieniła dyspozycję mojego serca. Z obojętności zamieniło się w absolutną miłość i podziw. Przed nami kolejne święta. I dla wielu z nas Boże Narodzenie to już takie stare święta, które trzeba obchodzić, które są podobne do mojego wejścia na Wołowiec. Ciężkie, męczące, drogie, w długich kolejkach, intensywnych relacjach rodzinnych, no i trochę prezentów, choinka, ale bez żadnej zmiany naszego serca. Po prostu kolejne święta. Kochani, jeśli popatrzysz na to dziecko, jeśli przyjrzysz się mu, jeśli pozwolisz, aby Bóg objawił ci swoją chwałę w tym dziecku, jeśli zobaczysz, że Bóg jest z nami i pozwolisz, aby On zmienił dyspozycję twojego serca, to te święta nie tylko zmienią twoje następne tygodnie, ale zmienią całe twoje życie. Emanuel, Bóg z nami. Niektórzy ludzie umierają z tym zdaniem na ustach, ale Bóg przyszedł. On przyszedł do ciebie, abyś żył z Nim i z tymi słowami w swoim sercu. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.